No, bez środków przemieszczania się nie dalibyśmy rady pracować, bo mamy 120 hektarów terenu i opiekunowie też się poruszają albo meleksami, albo pojazdami jakimiś bardziej ciężarowymi, bo przede wszystkim też przewozimy towary, przewozimy jedzenie, narzędzia, elementy wystroju na wybiegach, także wszelkie pojazdy towarowe musimy mieć, a tu jest mój bączek, mój meleks. Pojazd, którym bardzo przyjemnie podróżuje się latem i wiosną, ale zimą jest ciężko. Zapraszam, z drugiej
Dobra.
Strony. Gdzie są kluczyki? Ktoś schował kluczyki. Dobrze, no to jedziemy. Kluczyki się znalazły.
Daleko jedziemy?
Oj tak, bo jedziemy w kilka miejsc. Teraz jesteśmy w takiej części zapleczowej zoo. Tu jest nasza administracja, magazyny, ale też wybiegi kwarantannowe. Kiedy przyjmujemy jakieś zwierzęta na kwarantannę, to tutaj właśnie się znajdują, żeby miały spokój, żeby nie przeszkadzali im zwiedzający, żadne tłumy i hałasy. Ten wybieg pozostaje właśnie naszym takim wybiegiem kwarantannowym. Na ten wybieg 3 lata temu trafiły niektóre z tygrysów uratowanych z białoruskiej granicy, a teraz przebywają tutaj kolejne zwierzęta uratowane z Ukrainy, które czekają po odbytej kwarantannie i po tym, jak uda nam się znaleźć miejsce w kolejnych azylach w Europie Zachodniej, te zwierzęta wyjeżdżają. Na tym wybiegu po lewej stronie to jest wilk Wowa. Bardzo stareńki, ślepy wilk, którego ktoś podobno trzymał w domu razem z kilkoma psami. To jest wilk, który właśnie do nas trafił z azylu Natalii Popowej. On będzie nam się przyglądał, bo on tylko słyszy i czuje.
A jak w ogóle to wszystko się zaczęło? To znaczy, w jaki sposób wyglądał transport tych dużych zwierząt z Ukrainy?
Skontaktował się z nami azyl w Belgii, z którym już wcześniej współpracowaliśmy i oni zadzwonili do nas mówiąc, że koło Kijowa od kilku lat działa azyl dla zwierząt i tam, który prowadzi Natalia Popowa, która założyła fundację i stara się ratować zwierzęta, które przebywają w strasznych warunkach, są wykorzystywane właśnie przez prywatne osoby, małe lwy, małe tygrysy, są odbierane matkom po urodzeniu. Są odchowywane przez ludzi, sprzedawane niczym maskotki do prywatnych domów. I oczywiście te zwierzęta przede wszystkim mają zarabiać, mają służyć rozrywce, są źle utrzymywane, są źle karmione, służą do występowania w reklamach, do robienia zdjęć. Natalia Popowa postanowiła, żeby wreszcie stworzyć azyl, takie miejsce, gdzie będzie tłumaczyć ludziom, że nie wolno zwierząt w ten sposób traktować. Prawo w Ukrainie zmienia się od kilku lat. Od 2021 roku jest już zakaz posiadania dzikich, egzotycznych zwierząt przez osoby prywatne. Ale niestety najpierw to jest tylko zmiana prawa, a teraz trzeba pracować nad edukacją i zmianą mentalności. Wiele osób w Ukrainie utrzymuje lwy, tygrysy czy niedźwiedzie w prywatnych domach. To, że jest tak wiele dzikich zwierząt egzotycznych w domach, ujawniło się wraz z chwilą rozpoczęcia ewakuacji, kiedy ludzie zaczęli uciekać, podjęli decyzję, że opuszczają Ukrainę, że chcą wyjechać z Ukrainy. Zwierzęta domowe mogli zabrać ze sobą, natomiast zwierzęta egzotyczne albo przywozili Natalii Popowej do jej azylu pod Kijowem, bo na przykład oni po prostu wiedzieli, albo niestety porzucali te tygrysy i lwy w domach. Nie wiem, być może licząc, że uciekają tylko na kilka dni, że to wojna za kilka dni się skończy, będą mogli wrócić. W każdym razie Natalia zaczęła w marcu dostawać sygnały, że wie, że ludzie wyjechali i zostawili w swoim domu, czy w mieszkaniu wręcz, lwa czy tygrysa, który hałasuje, ryczy, domaga się jedzenia i trzeba go ratować. Ludzie uciekają, zwierzęta zostają, a my chcemy je ratować. To jest duża część właśnie takich zwierząt, które były w różnych miejscach. Na przykład były wykorzystywane w cyrkach. Cyrki tak samo, kiedy zaczęła się wojna. Nie pracują, nie robią pokazów, nie zarabiają pieniędzy. Tak samo ogrody zoologiczne, czy po prostu prywatne mini zoo, które utrzymują zwierzęta, tracą możliwość jakiegokolwiek przychodu. Są ogromne problemy z dystrybucją żywności, możliwości utrzymania zwierząt. W wielu miejscach brakuje prądu, a jeśli brakuje prądu, to brakuje też ogrzewania, wody. Nie ma możliwości przechowywania dłuższego na przykład mięsa dla zwierząt, dla drapieżników. No i była to nagle ogromna, krytyczna sytuacja.
Dla nas było to jakby oczywiste. Skoro jesteśmy firmą, która zajmuje się transportem zwierząt, mamy takie możliwości, to wręcz naszym obowiązkiem jest spróbować pomóc. Ten pierwszy transport tygrysów i lwów z Ukrainy to było gdzieś na początku marca. To ja byłem akurat na granicy, rozwożąc pomoc humanitarną i rozglądając się, czy w razie czego na przykład nie trzeba, nie wiem, jakichś kotów, psów odebrać, przewieźć i tak dalej, czyli byłem na tak zwanym stand-by'u. Jak byłem w okolicy Korczowej, to zadzwoniła do mnie Ewa Zgrabczyńska z poznańskiego zoo, czy w razie czego pomógłbym przewieźć zwierzęta. Ja mówię, tak, no jestem na granicy, powiedzcie tylko gdzie i o której mam podjechać, tak.
Dzień dobry.
Gdzie państwo chcą jechać?
Ogród zoologiczny w Poznaniu podbiór zwierząt na przejście Korczowa, Ewa Zgrabczyńska.
Czyli na Ukrainę chcecie jechać?
Nie. Tylko i wyłącznie na granicę odbieramy w strefie odprawy weterynaryjnej.
Tam macie ustalone, tak?
Tak.
W strefie odprawy.
Tak.
No to dobra, to strażnik węczny podjadł prawo.
Wszystko wiemy, dziękujemy.
W pierwszych dniach wojny zwrócił się do nas azyl w Belgii, że Natalia Popowa już przed wojną, już obawiając się tego, że ta wojna w końcu wybuchnie, że ma w swoim azylu kilkanaście lwów i tygrysów odebranych z prywatnych rąk, z mini zoo, które zostały jej powierzone i że już była w trakcie przygotowywania tych zwierząt do transportu za granicę. Azyl w Belgii był gotowy je przyjąć oraz azyle w Hiszpanii były gotowe je przyjąć, ale właśnie wojna przerwała te przygotowania i przede wszystkim możliwość przywiezienia ich. Więc oczywiście zaoferowaliśmy swoją pomoc i tak się to wszystko zaczęło i tak się poznaliśmy. Pierwszy transport, kiedy wiedzieliśmy, że transport już wyruszył, Natalii Popowej udało się znaleźć tyle klatek, bo tyle naraz klatek, to też jest wyzwanie, więc zwierzęta zostały przyśpione, zapakowane do klatek, zamknięte, załadowany wielki samochód, koniowóz taki na kilka koni. No i transport wyruszył z Kijowa, więc wyruszyliśmy i my z Poznania, bo mamy 850 km do granicy. No i kiedy dojeżdżaliśmy do granicy, było już ciemno, była godzina 18, otrzymaliśmy od Natalii telefon, że niestety dostała informację, że kierowca, który jechał tym samochodem ze zwierzętami, zadzwonił do niej, że nie może kontynuować podróży, wyjechał całkiem niedaleko, nie może jechać dalej, bo natknął się na rosyjskie czołgi, bo to były te pierwsze dni wojny, kiedy Rosjanie próbowali otoczyć Kijów i odciąć od świata. Sam Kijów i okolice były pod ogromnym ostrzałem. Rosjanie próbowali takim pierścieniem dookoła zamknąć Kijów. I transport nie może jechać dalej. Kierowca zbiegł, więc ona wsiadła w samochód osobowy, dojechała do tego transportu i jest teraz, dzwoni do nas, mówi ściszonym głosem, mówi, że siedzi w szoferce. Czołgi rosyjskie stoją 100 metrów od niej i ona nie może dłużej z nami rozmawiać, bo kiedy rozmawia, to telefon się świeci, a to zwraca uwagę. I ona zostaje z tymi zwierzętami. Ona nie może kontynuować jazdy z tym transportem dalej do granicy polskiej, bo ma jeszcze kilkadziesiąt zwierząt w swoim azylu. Nie zostawi tych zwierząt. Właśnie rozpoczęła się godzina policyjna o 18:00 i że musi przestać z nami rozmawiać, bo właśnie telefon się świeci i da nam znać później. I skończyła połączenie i byliśmy zdruzgotani. Nie wiedzieliśmy, co robić, bo nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Dojechaliśmy do samej granicy, do przejścia jeszcze wtedy w Medyce. Tam zobaczyliśmy straszliwe, rozdzierające widoki. Widzieliśmy je wszyscy, czyli tysiące uchodźców, która ucieka z Ukrainy, setki z samochodów, autobusów, ludzi uciekających z niewielkim dobytkiem, z małymi torbami, z małymi plecaczkami. Bardzo wystraszeni, nikt nie wie, co będzie dalej. Setki dziennikarzy, wozy transmisyjne. No i w tym wszystkim my, czekający w dziwnej sprawie, bo ona ciężarówkę z lwami i tygrysami. Na szczęście o 7 rano obudził nas wielki krzyk radości naszej dyrektorki, bo właśnie odebrała telefon od Natalii, że Natalia przeczekała, o świcie ruszyła tym samochodem. W międzyczasie czołgi w nocy odjechały, zmieniły swoją pozycję, więc Natalia o świcie odpaliła samochód i wróciła nim do swojego azylu, więc tam jeszcze raz zwierzęta napoiła, nakarmiła. Udało jej się znaleźć kolejnego kierowcę, który zobowiązał się, że pojedzie tym transportem do granicy. No i ten transport wyruszył. Wielu wątpiło w to, że to się uda. Krytykowało też, że ludziom trzeba pomóc, a nie zwierzętom. Ale dla nas jest to tak samo ważne. Pomagamy ludziom, którzy ratują zwierzęta, którzy całe życie opiekują się tymi zwierzętami. Pomagamy ocalić wszystko, czego ci ludzie bronią. Uważaliśmy, że ci, którzy są w stanie ratować ludzi, niech ratują ludzi, a my zajmujemy się zwierzętami egzotycznymi, niebezpiecznymi. I to właśnie my jesteśmy od tego i to my wtedy przyjęliśmy pierwszych kilka lwów i tygrysów i także innych zwierząt. W sumie udało nam się pomóc w ewakuacji prawie 200 zwierząt. To też jest ogromna praca. Nasi opiekunowie zwierząt, zwłaszcza na dziale zwierząt drapieżnych, no mają kilkakrotnie więcej pracy w tej chwili.
Tu była lwica pod ścianą jakby jedną, tu była pusta klatka, gdzie pani stoi, a z tyłu musieliśmy niestety piętrowo postawić klatkę z litaonem i na niej małą klatkę z dwoma małymi tygrysami. Z granicy ruszyliśmy wtedy około godziny 9:00, dojechaliśmy do Poznania około 18:00-19:00, także prawie 12 godzin jechaliśmy. W ten sposób mamy podziałkę na dwa konie na przykład.
A czyli te zwierzęta jeszcze jakoś były odgrodzone między sobą?
Tak.
Widzę kamerę. Tak. Macie podgląd na nie cały czas?
Tak, musimy mieć cały czas podgląd. Nie wyobrażam sobie nie mieć podglądu w trakcie jazdy, nie wiedzieć, co się dzieje ze zwierzętami. Dwie klatki jechały w samochodzie, dwie w przyczepie. A więc przyczepa też lwy z Ukrainy wiozła.
I tu ile lwów było?
Tu dwa. Samica i samiec.
Ale jeszcze takie mniejsze, czy?
Nie, dorosłe lwy. Dorosłe lwy. A w samochodzie wtedy do Hiszpanii jechał precel, samiec i, jeśli dobrze pamiętam, sem.
Jeden z lwów, który jechał właśnie do Hiszpanii, dostał imię precel. On został uratowany z terenów ostrzeliwanych gdzieś na wschodzie Ukrainy, nie wiem dokładnie gdzie.
Z prywatnej posesji.
Właściciele się ewakuowali, zwierzak został. Natalia z tą organizacją.
I żołnierze ukraińscy go gdzieś znaleźli i Natalia go ściągnęła do Kijowa. Zwierzak miał straszny niefart, dlatego że chwilę po tym, jak dojechał do Kijowa, był ten atak na Kijów rakietowy, więc on dostał traumy.
Tak, był bardzo w złym stanie, jeżeli chodzi o psychikę.
Tak, no uderzał głową w kraty, poranił sobie głowę, łapy miał poranione. I jak myśmy go wieźli do Hiszpanii, bo to było tak, że Natalia je przywiozła z Kijowa do Poznania i po kilku godzinach myśmy je przeładowali na nasz transport, zawieźliśmy do Hiszpanii do azylu dla dużych kotów i ten kociak, taki duży kociak, strasznie nas martwił, dlatego że on nie chciał pić, nie chciał jeść przez całą drogę. Cieszyliśmy się jak dzieci, bo 4 godziny przed dojazdem na miejsce zaczął nam pić wodę. A tak to leżał otępiały, najpierw to nas warczał, rzucał się na klatkę, etc., ale potem leżał zupełnie otępiały, wpadł w taki rodzaj transu. No bardzo nas to martwiło, natomiast jak potem się obudził, zaczął pić i tak dalej, no to dobra, jest. Teraz dostajemy informację z azylu, że rzeczywiście dochodzi do siebie, zaczyna się lepiej czuć. Natomiast wracając do tematu możliwości posiadania przez prywatne osoby, w tej chwili właśnie zostały uzyskane dokumenty dla 4 lwiątek, które będą lecieć do Stanów, do sanktuarium dla dużych kotów. I to były lwiątka wyhodowane przez handlarza, żeby je sprzedać po prostu prywatnym osobom. Wszystkie osoby zaangażowane w tą akcję ratowania zwierząt z Ukrainy starają się zwrócić uwagę też na ten problem.
Słoneczko, nie? Lubicie słoneczko? Tak. Może wysiądziemy i przedstawię kogoś. Na wybiegu jeden niedźwiedź, on nie jest tutaj sam. To są dwaj niedźwiedzi bracia, Chip i Dale, z kijowskiego zoo. I mamy jeszcze niedźwiedzia himalajskiego, który został uratowany przez żołnierzy ukraińskich w okręgu donieckim. Kiedy żołnierze ukraińscy weszli do okręgu donieckiego, do miejscowości Jampol, odkryli tam strasznie zniszczone, całe w ogóle miasto zdewastowane, zniszczone, zbombardowane. I okazało się, że znaleźli prywatne zoo, w którym przez kilka miesięcy rezydowali rosyjscy żołnierze. Wszystkie zwierzęta były tam zabite w wyniku działań wojennych, albo po prostu zawalone budynki, albo zwierzęta zostały zastrzelone, zabite. Część zwierząt została zjedzona. Wiemy od mieszkańców i od żołnierzy ukraińskich, że rosyjscy żołnierze tam stacjonowali i po prostu zabili te zwierzęta, żeby je zjeść. Ale w jednej z bardzo ciasnych klatek na betonowym podłożu znaleźli jedno ostatnie żywe zwierzę. Był to właśnie ten czarny niedźwiedź himalajski. Otrzymał imię Jampol, żeby też zapamiętać, z jakiej miejscowości został uratowany. W tej chwili mieszkają u nas trzy niedźwiedzie z Ukrainy.
Dzień dobry. Lekarstwa ci chcą dać, tak? Lekarstwo te minuskowi chcą dać.
Trzeba uważać na ręce, żeby nie przygniotła niechcący. Tutaj za uszkiem lubi szczególnie. Proszę, śmiało. Śmiało.
A uwaga, o, jakie szorstki. Żeby nie przygniot, nie?
Tak, żeby nie przygniotła. Tak, ona się przytula. Śmiało.
To jest żywe, kochające zwierzę.
Dowiedzieliśmy się od Natalii Popowej, że kolejny transport, którym przyjedzie do nas, że będzie jej towarzyszył młody lekarz weterynarii ze Stanów Zjednoczonych, który parę miesięcy wcześniej pojechał do Odessy pomagać zwierzętom jako wolontariusz. Lekarze weterynarii dostali wezwanie do samotnej torby podróżnej, która została porzucona na dworcu kolejowym w Odessie. Torba się ruszała, więc została odpięta, a w środku były trzy maleńkie, kilkutygodniowe lwiątka. Nie było żadnych wątpliwości, że były to zwierzęta przeznaczone na handel na czarnym rynku. Zostały odebrane matce. Ten lekarz, Andrew Kushnir, zajął się nimi tam w Odessie, w klinice weterynaryjnej. Skontaktował się z amerykańską fundacją IFO. Fundacja amerykańska zapytała nas, czego potrzebujemy, więc potrzebujemy przede wszystkim pokrycia kosztów naszych wyjazdów, potrzebujemy pokrycia kosztów utrzymania zwierząt z Ukrainy. W październiku Natalia z Andrew i z tymi lewkami, między innymi z tymi lewkami i jeszcze z czwartą taką małą lwiczką przyjechali do nas. Po tym miesiącu Amerykanie zorganizowali przelot tych zwierząt do Stanów Zjednoczonych, do azylu w Minnesocie, ponieważ jest zima, no i to są też zwierzęta, które muszą mieć ciepło. W grę wchodził prywatny samolot, który w luku bagażowym ma zapewnioną temperaturę i ciśnienie taką, jak jest w kabinie dla ludzi. Ktoś bardzo zamożny zechciał wypożyczyć swój prywatny jet i wyczarterować go z Warszawy do Chicago, więc lewki zostały u nas w Poznaniu zapakowane do specjalnie wykonanych dla nich skrzyń transportowych. Maluchy no, były bardzo wystraszone zapewnie, ale też podekscytowane. Cały czas towarzyszył im Andrew, którego znały od prawie swojego narodzenia. Były nadzwyczajnie traktowane na cargo na lotnisku w Warszawie. Był to transport nadzwyczajny, wielu pracowników specjalnie przyjeżdżało, czy nawet poczekali, mimo że skończyli już zmianę, czekali, żeby zobaczyć, jak wyglądają lewki uratowane z Ukrainy. Odleciały do Chicago. W tej chwili te cztery lewki mieszkają ze sobą razem. Zostały nazwane ukraińskim stadem, ukraińskim klanem. W języku angielskim o klanie rodzinnym lwów mówi się pride. To jest takie same słowo jak duma, więc Ukrainian pride, tak zostało to stado nazwane. To jest jeden samiec, Taras, Lesia, Stefania i właśnie Prada. Mieszkają już w azylu Wild Sanctuary w Minnesocie i tam zostaną dożywotnio, tam będą miały specjalistyczną opiekę, swoje wzajemne towarzystwo i doskonałe warunki. Tu jest wejście, to gdzie byliśmy, to było zaplecze, takie dla pracowników, a to jest taki taras, trochę przegapiłam, bo skoro pani nie widziała, to musimy to zobaczyć. Ten budynek, na tyłach którego byliśmy... Ja się cofnę. Dionka się na nas obraziła, rzeczywiście. No jest to bardzo przykre sytuacja. A na co bierze lekarstwo?
To są takie, wiesz co, leki na trawienie, nie?
I Dionka się obraziła.
Znaczy, mamy nadzieję, że nic tam więcej nie zjadła takiego niepożądanego.
Rozumiem.
Ale to jest tak zabezpieczająco, nie?
No, na wszelki wypadek. A ona też jakąś parafinę, tak jak słonie
dostaje?
Parafina,
tak, na przeczyszczenie. Możesz sobie zobaczyć drzwi, jak wyglądają, nie?
No dobra, to wejdziemy zobaczyć, co tam się wydarzyło. A jak to się stało, powiedz?
Po prostu stwierdziła, że...
Chcę wejść na miasto.
Poociera się trochę od drzwi.
Aha.
I tak się poocierała, że... No, żeby wyrwała, znaczy kawałek wyrwała. No, dosyć grubej blachy, którą ciężko wygiąć w ogóle. Tam w środku.
Ja się boję wejść. Coś takiego. Jak ty to zrobiłaś, dziewczynko? Kto tak zrobił?
To się tu musiało wkurzać, bo zobacz, tutaj zdjęcia są, nie? A to jest gruba blacha, nie?
No tak.
Może się pocierała trochę i...
Dziewczynka nasza kochana. Żeby słońce nie niszczyło skóry, nosorożce są olejem kokosowym smarowane. Więc pośród tego kurzu i błotka, które nosorożce też naturalnie lubią się tarzać, opiekunowie smarują olejem kokosowym całe ciało, więc wtedy i taki zapaszek ma kokosowy.
Takich zwierząt na przykład z Ukrainy nie było?
Nie no, skąd takich, to nie dalibyśmy rady przetransportować. Ale wiemy, że no są zoo w Kijowie, bo w zoo w Kijowie przyjechały do nas dwa niedźwiedzie. Potrzebowali pomocy, już dawno chcieli skontaktować się z jakimś azylem w Europie Zachodniej i wysłać je do dobrego domu, więc to udało nam się zorganizować i to będzie miało miejsce. Natomiast no, są zwierzęta w ogrodzie zoologicznym w Kijowie, na przykład, o których wiemy, jest goryl, jest słoń, są żyrafy, no, ale to są zwierzęta, które tam zostaną na miejscu. Nie sposób w tej chwili zorganizować żadnego transportu, poza tym oni... wierzą w to, że wygrają i że powróci wolność i normalność i że będą mogli dalej ogród zoologiczny prowadzić, więc pomoc dla ogrodów zoologicznych polegała głównie na tym, żeby wysyłać im i środki finansowe, których są pozbawieni, ale przede wszystkim w dostarczeniu wszystkich produktów spożywczych dla zwierząt, suplementów, leków weterynaryjnych, także taki sprzęt i środki, żeby wesprzeć ogrody zoologiczne, to wszystkie ogrody zoologiczne w Europie oczywiście wysyłały do nich. Także były i transporty jedzenia, i transporty środków weterynaryjnych, żeby wesprzeć jakoś te ogrody. I te zwierzęta tam zostaną i zostali też opiekunowie. Całymi rodzinami zamieszkali w pierwszych dniach wojny. Zamieszkali na stałe w ogrodzie zoologicznym i tam tymi zwierzętami się opiekowali. Nie sposób w tej chwili dla takich zwierząt zorganizować wyjazdu. No ale mówię, nawet nie ma takiej woli. Wierzą w to, że wygrają, chcą zostać, chcą przetrwać. Mamy nadzieję, że tak się właśnie wydarzy.